Debata o kulturze w Radiu Gdańsk, Konrad Mielnik, dobry wieczór. Dziś jesteśmy w bardzo szerokim gronie, mnie to bardzo cieszy, ale tematem jest właściwie problem, o którym mówimy już od kilku tygodni. Ale może zacznę od przedstawienia gości specjalnych. Są to przedstawiciele pracowników Opery Bałtyckiej, przedstawiciele związków zawodowych i po kolei pani Anna Sawicka, Solidarność, pani Magdalena Niewiadomska, Solidarność, pani Agnieszka Halman, Związek Zawodowy Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych. Pani Maria Mizio, również Związek Zawodowy Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych.
Dobry wieczór.
Sebastian Ćwikła, Związek Zawodowy Pracowników Nieartystycznych.
Dobry wieczór.
I pan Adam Jałoszyński, Solidarność. I oczywiście starzy nasi znajomi, czyli...
Starzy czy stali?
No. Starzy i stali, tak bym powiedział. Jarosław Zalesiński, Polska Dziennik Bałtycki, Łukasz Ludziński, Trójmiasto.
Witam Państwa.
Proszę Państwa, jesteśmy już z taką wiedzą, że po pierwsze został napisany, wcześniej zostało przeprowadzone referendum w sprawie wotum nieufności dla obecnego dyrektora Marcisława Kunca. Potem był list otwarty marszałka województwa pomorskiego, pana Mieczysława Struka. Odbyło się referendum w sprawie strajku. To referendum jest ważne. Wolą państwa jest strajk. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że list otwarty nie dotyczył żądań płacowych. Wiem dobrze, że są państwo w sporze zbiorowym od 2014 roku. Chodzi o podwyżki płac, ale list otwarty dotyczył łamania regulaminu pracowniczego. Dobrze mówię?
Tak, tak. I dziękujemy bardzo za te słowa, bo niestety w większości mediów właśnie pojawiało się takie trochę przekłamanie, że nasz spór dotyczy tego, że żądamy albo podwyżek, albo że właśnie chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, a to absolutnie tak nie jest.
A teraz strajk. Będzie strajk? Jesteście przed rozmową z organizatorem, czyli z władzami województwa pomorskiego. Ta rozmowa odbędzie się w środę. Do tego czasu czekacie, bo właściwie możecie strajkować teoretycznie,
tak,
zgodnie z prawem.
Myślę, że nikt nie chce strajku. Ani pracownicy nie chcą strajkować. Myślę, że dyrekcja też nie chce. Myślę, że pan marszałek też tego nie chce. Ale jeżeli nie uda nam się wywalczyć
poszanowania praw pracowniczych.
Poszanowania praw
minimalnego
pracownika.
Minimalnego poszanowania. Przykro to mówić w Gdańsku.
Jeżeli nie uda nam się dojść do kompromisu z naszym panem dyrektorem oraz z panem marszałkiem, a nasze zastrzeżenia wszyscy już znają, to być może będziemy zmuszeni.
Dobrze,
do
ale proszę mi powiedzieć, na czym mów kompromis ma polegać, bo dyrektor Marcisław Kunc tydzień temu w tym studiu, siedząc na pani miejscu, mówię do pani Marii Mizio. Tutaj siedział dyrektor Kunc.
Czuję powagę sytuacji.
Powiedział nam, że on chce się dogadać, że on składa różnego rodzaju propozycje i za każdym razem słyszy nie.
To ja siedzę pokrótce nie na miejscu dyrektora Kunca i deklaruję, że strona związkowa też bardzo chce się dogadać.
Bardzo chciała się dogadać i wciąż chce.
To chce czy chciała?
Chce, ale... To nie jest prawdą, że strona związkowa nie chciała się dogadać, tylko od czerwca do miesiąca listopada tych spotkań odbyliśmy 6-7, na których próbowaliśmy się dogadać. Próbowaliśmy negocjować warunki wynagrodzeń, warunki regulaminów i nowej struktury opery. Natomiast pan dyrektor Kunc nie uwzględnił niestety naszych poprawek, naszych propozycji w żadnym z regulaminów i regularnie co każde spotkanie przedstawiał nam dokładnie ten sam z drobnymi zmianami kosmetycznymi regulamin.
Ja chciałam zauważyć, że koleżanka ze Związku Nieartystycznego porównała sobie, ponieważ miała program komputerowy, który porównywał tekst. I te zmiany, o których kolejne propozycje, o których mówił pan Kunc, to było bodajże z 56 stron, to były dwa zdania. I to były te poprawki i kolejne wersje projektu. Projekt liczył 56 stron. Był to zupełnie nowy projekt regulaminu wynagrodzenia oraz regulaminu pracy. I tak naprawdę po pierwsze zostaliśmy zaskoczeni, że jest to zupełnie nowy regulamin, ponieważ w czerwcu, w lipcu odbywały się już zanim jeszcze pan dyrektor został oficjalnie panem dyrektorem Opery Bałtyckiej. Odbywały się spotkania, na których pracowaliśmy nad starym regulaminem Opery Bałtyckiej. To nie jest tak, że nasza instytucja nie ma żadnego regulaminu, że ten regulamin nie istniał i należy wszystko zaczynać od początku. Natomiast z dniem 30 bodajże sierpnia zostaliśmy zaskoczeni zupełnie nową formą tego regulaminu, który tak naprawdę był regulaminem, projektem, który zawierał masę błędów i merytorycznych i był regulaminem, który zupełnie ograniczał jakiekolwiek prawa pracownicze, w związku z czym byliśmy zmuszeni odrzucić go, a kolejne wersje były tak naprawdę, niczym się nie różniły od tego pierwszego i nie uwzględniały żadnych poprawek,
ale
mimo wszystko, pan dyrektor siedział i zapisywał tak. Na tych spotkaniach nasze wnioski.
Ale ja państwu zadam pytanie, bo to, że regulamin istniał, no to my wiemy, bo myśmy ten regulamin tutaj już w tym studiu cytowali, także cytowaliśmy różnego rodzaju, dość egzotyczne, powiem szczerze, dla mnie, zarządzenia poprzednika Warcisława Kuntza, czyli pana dyrektora Weissa. Myślę, że warto byłoby się zastanowić, co z tym fantem zrobić. Ale pytanie jest zupełnie inne. Zanim pan Kuntz objął oficjalnie stanowisko dyrektora Opery Bałtyckiej, był konkurs. Przedstawiciele związków byli w komisji konkursowej. Jak państwo głosowali?
Wstrzymaliśmy się od głosu.
Nas niestety nie było jeszcze, ponieważ nasz związek rozpoczął swoją działalność w grudniu i nie minęło jeszcze pół roku. Nie mogliśmy brać udziału.
Ale przedstawiciele innych związków?
Dwóch.
Bo mówimy, bo pani reprezentuje Związek Zawodowy Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych
i niestety nie mogliśmy wziąć udziału.
Państwo nie mogli, ale przedstawiciele istniejących innych związków w Operze Bałtyckiej, a ten na przykład list otwarty podpisały cztery związki, wtedy jeszcze nie było czterech, mogli uczestniczyć. To czemu się państwo od głosu wstrzymali?
Pan nie rozumie chyba zasad konkursu. Jest,
każdy
członek komisji ma jeden głos za. Nie ma głosu przeciw. A poza tym ja się dziwię, dlaczego wyciekły. Miała być to tajemnica i kto ujawnił tajemnicę głosowań.
Jakie ma to znaczenie dla całej sprawy?
To znaczy ma to znaczenie takie, że jeżeli ktoś się wstrzymał, prawda, od głosu, to być może właśnie mógł wybrać inaczej.
Ale nie zmieniłoby to
sytuacji. Mogliście głosować na kogoś innego, prawda?
Pierwsze,
było iluś tam kandydatów, chyba że wszyscy byli słabi.
Ile było osób w komisji, Ania? Bo ja nie pamiętam.
Było dziewięć osób.
Więc dwie osoby wstrzymujące się nie zmieniły w żaden sposób sytuacji.
Ja myślałem, że przyszliśmy rozmawiać o obecnej sytuacji.
Nie, rozmawiamy o obecnej sytuacji. To pytanie po prostu jest tylko wynikiem tego, że no, byli przedstawiciele związku zawodowych.
Ta sytuacja tylko przedstawia jeszcze bardziej naszą stronę, że nie byliśmy nastawieni przeciwko panu Kuntzowi. Startował z czystą kartką, chcieliśmy jak najbardziej się dogadać. Myślę, że panie...
I co się po drodze takiego stało? To znaczy, ja rozumiem to, co pani powiedziała o tym regulaminie, że były błędy takie.
Ale to
tak
nie
dalej,
są błędy.
Tak
to jest z tego regulaminu wynika jasno stosunek naszego pana dyrektora do swoich pracowników, gdzie w konkretnych punktach widać, że jesteśmy traktowani przedmiotowo, a nie niestety podmiotowo. I od tego się tak naprawdę zaczęło. Potem były kolejne ruchy na...
Ale tak naprawdę my podjęliśmy pracę nad tym regulaminem, nad tym projektem. Podjęliśmy... Każdy punkt analizowaliśmy, poświęciliśmy bardzo dużo czasu na to. Punkt po punkcie przedyskutowywaliśmy, próbowaliśmy się dogadać. Natomiast w międzyczasie, kiedy my rozmawialiśmy z panem dyrektorem na temat naszego regulaminu pracy czy wynagradzania, pomiędzy tymi spotkaniami pan dyrektor wprowadzał zarządzeniami swoje decyzje dotyczące bezpośrednio tych regulaminów, nie uzgadniając ich z nami.
Ja myślę, że jakby sam geneza jest prosta. Nie jesteśmy traktowani poważnie.
Zupełnie nie jesteśmy traktowani jako partnerzy
ja
do dialogu.
Czują się państwo traktowani po prostu instrumentalnie. Tak? Jak rzeczy, tak. Jak przedmioty, jak krzesła.
Wydaje mi się,
że każda
dyrekcja przychodzi z założeniem, że wchodzi do firmy, która jest cała dla niego. Przejmuje budynek, a to, co jest wewnątrz, to nie są ludzie, tylko to są roboty, które będą dla nich pracować.
Tak? Ale powiedział pan bardzo dobrze, przejmuje budynek, bo ten budynek to jest też waszym problemem. To z tego też wynikają pewne problemy finansowe, bo wielkość widowni jest jaka jest. Policzyć łatwo. Przychody z tego powodu, z biletów są takie, jakie są, także policzyć łatwo. No, wynająć to jest trudno. Ciężko wam konkurować na przykład choćby z Polską Filharmonią Bałtycką.
Dlatego też nie można tutaj, myślę, nas porównywać do innych instytucji. Nie można dawać argumentów, że za dotację, którą w tej chwili mamy, można by prowadzić dwa teatry, ponieważ tak naprawdę wskazuje to na, niestety, ale brak jakiejś wiedzy. Tutaj nie można porównać...
O specyfice pierwsze, naszej instytucji.
To znaczy, myślę, że jeżeli ktoś powiedział, że można byłoby prowadzić dwa teatry, myślał o teatrze dramatycznym.
Która stosuje takie porównania,
Panie
po prostu
Konradzie,
nie ma pojęcia, o czym mówi. No,
w teatrze dramatycznym występuje 10 aktorów
na
scenie,
dlatego, o czym rozmawiamy? Dlatego być może ktoś myślał o teatrze dramatycznym, bo wszyscy wiemy, że opera jest bardzo drogim teatrem.
Czy jest to dobre porównanie? Czy musimy mieć, nie wiem, 4 teatry, a nie możemy mieć opery? Więc... Natomiast chodzi o ten regulamin, ja chciałam tylko przytoczyć, bo być może nie wiemy, na jakich płaszczyznach rozmawiamy, o czym rozmawiamy. Ja chciałam przytoczyć kilka przykładów z tego regulaminu, bo tutaj widzę, panowie siedzą i tak naprawdę nie wiedzą, o czym my mówimy.
Panowie doskonale wiedzą.
Nie, bo nie znają treści tego projektu. I tak naprawdę nikt nie zna treści tego projektu oprócz nas. Były to zapisy typu: pracownik biorący udział w projekcie nie może poza godzinami pracy opuszczać miejsca zamieszkania. Jeden z nich. Kolejny. Pracownik ma...
Pani chyba w tej chwili żartuje.
Nie, ja nie żartuję. Takie były zapisy tego regulaminu. Albo na przykład pracownik ma
obowiązek...
Czyli
co, skończy pani pracę i nie może pani sobie pojechać na przykład do Kartuz?
Nie mogę w sobotę rano nie jechać do Kartuz, bo tam nie mieszkam. I to były wypunktowane przez nas błędy, bo ja rozumiem, że to były błędy, bądź jakieś niefortunne sformułowania.
No chyba tak, bo przecież...
Natomiast w każdym kolejnym projekcie były dokładnie te same zdania, tak? To się nie zmieniało. Kolejny na przykład punkt bardzo nam się podobał. Pracownik ma obowiązek przyjść do pracy, przygotować się, czyli nastroić pół godziny wcześniej. Nie zalicza mu się to do czasu pracy. Czyli generalnie jakby dzienny czas pracy wynosił przy próbie i przedstawieniu 8 godzin 45 minut. No, nie możemy się godzić na takie rzeczy. To nie są rzeczy, które nie mają wpływu na naszą pracę, na to, w jaki sposób funkcjonujemy, również w rodzinach na przykład.
Miała też miejsce sytuacja w maju lub czerwcu w zeszłym sezonie artystycznym, gdzie na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim z panem marszałkiem, z panem dyrektorem Kuncem, padła taka publiczna obietnica, że pan dyrektor Kunc obiecuje, że nie będzie zwolnień, nie planuje żadnych zwolnień, jak również, ponieważ obowiązywała u nas w zeszłym sezonie wprowadzona przez pana dyrektora Marka Weissa norma zero, z którą zgadzaliśmy.
Zarządzeniem,
tak.
Umowy wasze o pracy, z tego
tak,
co wiem,
umowy nasze o pracę mają inne zapisy. I tutaj wiadomo było, że ta norma ulegnie zmianie, że nie zostanie, tak? Zgodziliśmy się z tym, wszystkie związki zawodowe zgodziły się, że rzeczywiście jest to niekomfortowe, niedobre rozwiązanie. Ale nasze pytanie było, czy w związku z tym, że norma się zmieni, czy nasze wynagrodzenia wzrosną proporcjonalnie. Obiecano nam wtedy, że nasze wynagrodzenia nie obniżą się. Nikt nie rozmawiał o podwyżce. My nie rozmawialiśmy ani w tym roku, ani razu nie domagaliśmy się podwyżki. Rozmawialiśmy o tym, aby nasze wynagrodzenia nie uległy obniżeniu.
A uległy
obniżeniu?
W miesiącu maju odwołano wszystkie spektakle, co skutkowało obniżeniem zarobków.
Ale to zasługa poprzedniej dyrekcji.
Każdego pracownika o kilkaset złotych.
To jest też dla mnie, wie pan, kuriozalne, że wycofuje się sponsor i w tym momencie...
Po przyjściu pana dyrektora Kunca nie graliśmy we wrześniu, w październiku było też niewiele spektakli. Kwoty za nadnormówki zostały obniżone o około 30-40%, także...
Również rozpoczęły się procedury zwalniania pracowników.
Przyjęcie pana dyrektora skutkuje 30-40% obniżeniem zarobków wszystkich pracowników opery bałtyckiej.
Bezprawne obniżenie nastąpiło. Tak?
Jakby dla mnie tutaj też problemem jest to, że nasze wynagrodzenia się obniżyły i tutaj nie ma o czym jakby dyskutować. To jest fakt. To nie jest coś, o czym w ogóle możemy jakby rozmawiać, czy się obniżyły, czy nie. Obniżyły się.
Czyli generalnie chodzi nie o podwyżki, a bardziej o nie obniżki.
Tak, my nie żądamy dodatkowych 10 milionów zwiększenia dotacji, ani 15, ani 5. Zupełnie tego nie żądamy. Natomiast protestujemy przeciwko zwalnianiu pracowników opery bałtyckiej, przeciwko obniżaniu naszych zarobków i łamaniu praw pracownika.
Jest jeszcze taka kwestia, że jakby nie problem obiecać, że będzie się grało bardzo dużo kosztem jakby pracowników tak naprawdę, bo nie dosyć, że właśnie dochodzi do zwolnień plus do dalszych jakby zapowiedzi tych zwolnień, bo tutaj ani razu nie padło ze strony tak naprawdę pana Kunca, że tych zwolnień nie będzie. On co prawda użył takiego bardzo ładnego słowa restrukturyzacja. Natomiast też są takie zachowania pana dyrektora, na przykład przychodzi pan dyrektor na próbę i mówi do jednego muzyka, że o, ja tutaj mam za dużą grupę na przykład perkusji, coś będę musiał z tym zrobić. Jest to niedopuszczalne. Po pierwsze jest to straszenie pracowników, bo rzucanie czegoś takiego na wiatr jest albo jakąś taką próbą właśnie wywarcia nacisku, presji. Żebyśmy się wszyscy presji, nacisku, stresu, albo jakimś nieprzemyślanym zachowaniem zupełnie, albo wręcz przeciwnie, jest właśnie próbą pokazania nam, że te zwolnienia będą i cokolwiek, czegokolwiek by nie zarzucać panu Weissowi, to tych zwolnień u niego nigdy nie było i nie problemem jest granie więcej i zarabianie, jeżeli zwalnia się ludzi, ale chyba nie o to chodzi tak naprawdę i nie to deklarował pan Kunc podczas konkursu, tak. A to wiemy od naszej koleżanki, która w tym konkursie brała udział.
Znaczy jesteśmy zdumieni nastawieniem dyrekcji, która deprecjonuje wszelkie osiągnięcia poprzedniej dyrekcji, wszelkie osiągnięcia instytucja funkcjonowała przez 8 lat. Do pewnego momentu byliśmy bardzo chwaleni, a nagle z przyjściem nowej dyrekcji okazało się, że wszystko do tej pory było źle w tej firmie.
Ja chciałam tylko powiedzieć, tutaj taki miły akcent, to jest z wczoraj bodajże, zagraliśmy trawiatę z panem Michniewskim, który jest bardzo uznanym dyrygentem i dostaliśmy tak zwany raport, w którym pan Michniewski napisał, że z tą orkiestrą można konie kraść, dziękuję nam bardzo, przedstawienie było wspaniałe, więc to nie jest tak, że my jesteśmy jakąś bandą, tak jak jesteśmy przedstawiani, zbuntowanych ludzi, którzy nie chcą pracować, którzy nic nie potrafią i są bardzo roszczeniowi. Są ludzie, którzy nas doceniają. Poza tym jesteśmy uznanym również zespołem przez ostatnie lata, tak? Wygrywaliśmy różne festiwale.
Bo cały czas się przysłuchuje.
Jarosław Zalesiński.
Bardzo licznie przybyliście do
Czekałem na ten głos, Jarku.
Trudno się włączyć. No, chciałem wysłuchać państwa, żeby też słuchacze Radia Gdańsk wyrobili sobie jakiś obraz problemu, tylko mam obawę, że do końca audycji mamy minut kilka, a taki obraz chyba problemu się nie pojawił. Jeśli mógł zaproponować jakąś próbę uporządkowania i odnieść się do kilku rzeczy, które państwo przedstawiliście w swojej wypowiedzi. Jak mówicie państwo, że państwa protest nie dotyczy w żadnej mierze kwestii płacowych.
Nie w żadnej mierze.
No nie jest naszą.
Trzeba powiedzieć, że są jakby dwa protesty, jeśli tak można powiedzieć. Jeden to list otwarty, w którym państwo wypunktowaliście
to
wszystko, co...
Na początku.
A po drugie jest owo referendum, które dotyczy...
Spór zbiorowy, który się toczy,
ale elementem czy istotą tego sporu zbiorowego jest jednak państwa oczekiwanie podwyżek. I tutaj na tle tych państwa oczekiwań pojawiło się stwierdzenie, że to oznaczałoby dla budżetu Opery Bałtyckiej, jeśli by spełnić państwa postulaty, oznaczałoby wielomilionowe środki dodatkowe na funkcjonowanie opery. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, mówiliście państwo o tym, że jesteście państwo cały czas gotowi do rozmów, że chcecie rozmawiać. Wyjaśnijmy wobec tego to, bo tak to było przedstawiane w mediach. Która ze stron zerwała rozmowy?
My zerwaliśmy rozmowy.
No właśnie.
Zerwaliśmy rozmowy, ponieważ pomiędzy dwoma spotkaniami, na których poruszaliśmy temat regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania oraz w międzyczasie odbyło się spotkanie dyrektora Kunca z całą załogą Opery Bałtyckiej, na którym dyrektor Kunc zaproponował podpisanie nowych umów, porozumień zmieniających, na które cała załoga Opery Bałtyckiej się nie zgodziła. W tamtym momencie pan dyrektor Kunc powiedział publicznie, że wycofuje się z tego.
Z tego pomysłu.
No tak, ale pan
i na następnym spotkaniem, ale przepraszam, jeszcze nie skończyłam. Na następnym naszym spotkaniu z panem dyrektorem Kuncem doszły do nas informacje od załogi baletu, że pomimo takiej publicznej obietnicy padły propozycje jednak podpisywania tych porozumień.
A to, co jest warte wspomnienia, że te porozumienia, jakby próba podpisywania tych porozumień, to była próba obejścia regulaminu, czyli tego, o czym tak naprawdę mieliśmy rozmawiać. Chodziło
w związku z tym
wprowadzenie...
No właśnie, regulaminy,
ale ja chciałbym
tutaj...
jeszcze skończyć ten temat zerwania rozmów, bo
w tym czasie.
Jakby porozumiewać się między sobą można na różne sposoby. My stwierdziliśmy, że nie mają sensu spotkania z dyrektorem kolejne, na których są wałkowane te same tematy i nie poruszam
rozumiem,
się do przodu.
Tylko chciałem zauważyć, że ja przynajmniej odczuwam pewną sprzeczność między stwierdzeniami, że jesteśmy gotowi do
nowych propozycji,
że nie będziemy
płacowych i nowych propozycji regulaminowych.
Dobrze, to ja się odnoszę do pana redaktora bezpośrednio. Jeżeli spotyka pan się z kimś 6 razy, mówi pan do tej osoby, ta osoba przedstawia panu jakiś plan. Pan mówi, że ma takie i takie konkretne zarzuty do tego planu. I ta osoba na każdym spotkaniu przedstawia panu dokładnie ten sam plan. Czy po raz siódmy ma pan ochotę spotkać się z tą osobą i rozmawiać? Czy jest sens?
No w każdym razie nie deklaruję wtedy publicznie, że ja chcę rozmawiać, tylko mówię, że zerwałem rozmowy.
No zerwaliśmy te rozmowy, nie da się tego ukryć. Zerwaliśmy te rozmowy.
Radia Gdańsk realną sytuację.
Ale ja tutaj była... też swoje parę rozmów
z dyrekcją w sprawie głównie
regulacji, że jakby nie ma z kim będziemy rozmawiać. Się porozumiewać za pomocą.
Ale pan
pomocą
dyrektor
pism.
Troszeczkę przedstawił sprawę, że chce
jeszcze
się z nami porozumiewać, a jednak nie chciał, ponieważ pomiędzy na naszych spotkaniach rozmawiając z nami o regulaminie wynagrodzeń, pomiędzy dwoma spotkaniami, na których rozmawialiśmy o tym, pan dyrektor wprowadził swoje zarządzenie regulujące już nasze wynagrodzenia. Nie potrzebował nas do tego, żeby o tym rozmawiać.
Znaczy, więc pan dyrektor stwarzał pozory, że chce się z nami porozumieć, bo
skoro i tak dokonywał wyborów i decyzji poza naszym udziałem...
Ale nie zmienia to, proszę państwa, faktu, tak jak pani powiedziała, że państwo zerwali.
Tak, zerwaliśmy te
rozmowy. Zerwaliśmy rozmowy, ponieważ były zupełnie bezproduktywne i cały czas był przedstawiany ten sam...
Ale gdzie tu w takim razie, przepraszam, że wejdę pani w słowo, wola Łukasz porozumienia. Wola porozumienia. To chciałbym jeszcze, będąc przy słowie, tylko jeszcze chciałem zapytać też o inną kwestię, do której się dyrektor odniósł tydzień temu bezpośrednio. Mówicie państwo o wywieraniu presji, straszeniu pracowników przez dyrektora. On z kolei przyznał, że był wytupywany przez zespół orkiestry podczas przychodzenia na próby, że były sytuacje, w których co najmniej okazano mu niewielki szacunek, jeśli nie wywoływano też na nim presję i okazywano niechęć, której sam doświadczyłem oglądając skądinąd w moim odczuciu naprawdę udany koncert w Kościele Bożego Ciała na Morenie.
My jesteśmy w przedszkolu, czy mówimy o poważnej...
Ale to chciałem tylko się do tego odnieść, natomiast kończąc jeszcze zadam pytanie, bo czas nas bardzo goni. Czego państwo oczekujecie od spotkania z marszałkiem Strukiem?
Proszę pana, pan dyrektor Kunc, myślę, że może potwierdzić to również mediator w sporze zbiorowym. Tu mówimy teraz o sporze, który się toczy. Absolutnie nie wykazał się jakąkolwiek przyjętą w kulturalnym, w pracowniczym świecie, no nie wiem jak to nazwać, menadżerskim, tak? Jest coś takiego jak sztuka zarządzania instytucjami różnymi. Zarządzanie jest taki kierunek studiów.
No jest.
I trzeba umieć jednak dogadać się z pracownikami, prawda? I jeżeli nawet mediator rozkłada ręce, no kończy się spór tak, jak się kończy.
To
proszę bardzo, pan może sobie
pytania
przeczytać.
Pytania na koniec, czego się spotkania z marszałkiem?
Zaradzenia tej sytuacji, bo myślę, że to jest też trudna sytuacja dla marszałka.
Próby zrozumienia, może nie deprecjonowania naszych działań bezpodstawnych, no takich bez dania racji.
Ja myślę, że to niechaj będzie puentą naszego spotkania, które musimy kończyć. Ja bardzo się cieszę, że mogliśmy przedstawić państwa rację bez żadnych przekłamań, bo to, co państwo powiedzieli, to wszystko zostało
wyrytowane. No i bez drugiej strony, bo już na tego rodzaju dyskusję czasu nie starczyło, trudno.
W każdym razie zakończmy tym, że wszystkim jednak zależy, żeby opera funkcjonowała, żeby opera istniała i mam nadzieję, że prędzej czy później do jakiegoś porozumienia dojdzie, bo to chyba w tym wszystkim jest najważniejsze. Przedstawiciele Związku Zawodowych Opery Bałtyckiej, pani Anna Sawicka, pani Magdalena Niewiadomska, pani Agnieszka Halman, pani Maria Nizio, pan Sebastian Ćwikła, pan Adam Jałoszyński, Jarosław Zalesiński, Łukasz Rudziński, Konrad Milnik. Dziękujemy i życzymy powodzenia w środę.
Dziękujemy.